cała starówka to były kominy stały i tak dalej. Jeden wielki gruz tu, gdzie my teraz mieszkamy. Fatalne wrażenie. Jeszcze po boczach tak to można było, domy były, a centrum miasta było zupełnie zrujnowane. Zaczęły się roboty właśnie odgruzowywanie. Mieliśmy z zakładów pracy, wszyscy obowiązek, chodzić sobotę, niedzielę na odgruzowanie.
Na odgruzowanie, no, czego do Warszawy wozili.
Tak, myśmy chodzili na te odgruzowania, czyściliśmy to miasto i potem szybko zaczęły powstawać domy. Także było kompletnie zrujnowane to centrum miasta. Można powiedzieć, że od początku tego miasta tu mieszkamy.
Dorota Ciecholewska-Hanowska, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, kierownik działu bibliotecznego i zbiorów specjalnych. Nasz projekt pod nazwą Spotkaliśmy się w Słupsku, opowieści osadników. Jest to właśnie kontynuacja wywiadów, które w muzeum przeprowadzamy od 2012 roku z ludźmi, którzy przyjechali tutaj do Słupska właśnie ze wschodu, głównie z Litwy, z Białorusi, ale też tutaj sporo ludzi jest właśnie z Wołynia właśnie, może ze Lwowa trochę mniej, z tej Polski takiej środkowej, centralnej, gdzie była bieda, gdzie ludzie przyjeżdżali tutaj z nakazami pracy albo żeby polepszyć sobie życie. Właśnie z warszawiakami, których było bardzo dużo, z ludźmi, którzy z obozów pracy również przyjeżdżali właśnie tutaj na Pomorze i do Słupska.
Nazywam się Aleksander Radziwiewicz. Mieszkałem na Wołyniu, w miasteczku niedużym Kostopol. Kostopol się nazywa, w tej chwili to jest Ukraina. Moja rodzina to rodzice i brat. W wieku 7 lat, w maju, w 40 roku, kiedy nastąpiła już zaawansowana wojna i Rosjanie grasowali tutaj na naszym kraju. Przybyło kilku czerwonoarmiejców do nas i kazali się pakować. Dali nam 3 czy 4 godziny do spakowania. Pamiętam, jak mama miała taki duży kosz i do kosza pakowało, co jest najpotrzebniejsze i jak najwięcej i co się dało pakować. Ojciec jako zmobilizowany nie był przy nas i kiedy Rosjanie, Czerwona Armia do nas dotarła, został jako jeniec ewakuowany. Trafił do obozu w Starobielsku. Kiedy byliśmy już spakowani, odwiezieni na dworzec i zapakowani do takich bydlęcych wagonów. To był taki eszalon, to jest był pociąg, który miał mnóstwo wagonów właśnie takich bydlęcych i to była akcja, kiedy wszyscy ci ludzie byli pakowani po kilkadziesiąt, po parę rodzin do takiego
wagonu.
Kiedy już kończyła się wojna w 1945 roku, jako jedni z pierwszych, którzy byli odsyłani na powrót do kraju, to wracaliśmy podobnie w takich wagonach, ale działo się to po prostu szybciej i nie bardzo wiedzieliśmy, dokąd mamy wrócić.
Taką cenzurą tych rozmów jest właściwie rok 45 i ich przyjazd tutaj do Słupska. Ile osób udało wam się nagrać, z iloma osobami udało się porozmawiać i o czym oni opowiadają?
No to jest około teraz już 100 osób, chociaż właśnie robiliśmy w październiku i teraz w grudniu kolejne spotkania, na których prezentowaliśmy właśnie film podsumowujący ten nasz polski projekt Spotkaliśmy się w Słupsku, opowieści osadników i już kilkanaście osób znowu zgodziło się opowiedzieć właśnie o losach swojej rodziny. I tak jak mówię, to jest około już setki przeprowadzonych wywiadów i ludzie ci opowiadają właśnie skąd przyjechali ich rodzice i oni z nimi. No niektórzy się tu już w Słupsku urodzili. Dlaczego? Właśnie jak potoczyły się później losy tutaj w Słupsku? No i co spowodowało właśnie, że oni zostali w tym Słupsku, że pokochali to miasto? No i wiadomo, ci, którzy jeszcze pamiętają te przedwojenne miejsca swojego urodzenia, często z sentymentem o tym mówią, ale po prostu czują się mimo wszystko też już Słupszczanami.
Nazywam się Helena Czarnecka. Pochodzę z Kresów. Urodziłam się w 1930 roku, w styczniu, w miejscowości Wyrka, powiat Kostopol.
Województwo wołyńskie.
Województwo wołyńskie faktycznie. Podczas zaburzeń właśnie tych mordów ukraińskich po prostu straciłam rodzinę i kontakt z rodziną w ogóle. Zdążyłam ucieknąć w jednej koszuli boso. Tak dostałam się do obozu niemieckiego, który był tych uciekinierów wszystkich niedobitków wywozili do Niemiec na roboty. Ja w Równym zatrzymałam się, był tam taki obóz dla tych ludzi. Z tego obozu polskie rodziny zabierały dzieci. No i w związku z tym ja trafiłam do zastępczej rodziny razem z trojgiem moich braci. Więc wzięli wszystkich. Chcieli dziewczynkę. Ja mówię, ale ja mam braci, nie mogę ich zostawić. Mali byli, 5-7 lat. No więc pani, która przyszła po mnie, wzięła nas całą trójkę. No i w tym Równym pan był na przykład kamasznikiem, pracował, robił buty eleganckie i tak dalej Niemcom, także nieźle się powodziła. Okazało się, że rodzina ta ma to samo nazwisko co ja, Czarnacy. W związku z tym nie musieli jakichś tam specjalnych trosk w urzędzie, bo to jednak trzeba było zameldować nas. I jeśli obcy ludzie, to Niemcy i Ukraińcy, tam był ukraiński rząd, ukraiński, znaczy w mieście, ukraińsko-niemiecki, i oni właśnie tych uciekinierów niechętnie chcieli rejestrować. A że to było to samo nazwisko, łatwo nas zarejestrowano w Równym. No i tam pobyliśmy w tym Równym jeszcze pół roku i ewakuacja była do Lwowa. Bo tam było masę ludzi z Wołynia uciekających przed tymi rzeziami ukraińskimi. Przecież cały teren, jak się jechało na przykład do Lwowa, z Równego do Lwowa, to wszystkie te tereny były spalone.
Tylko ruiny stały.
I tylko swąd był spalonych zwierząt, spalonych ludzi. Spalone wszystko, więc po prostu to się czuło. I ja się tak cieszyłam, że w końcu nareszcie do innego świata trafię. A reszta rodziny nie wiedziałam, gdzie jest nasz sześcioro było. Gdzie są ci młodsi bracia, gdzie jest siostra, gdzie starszy brat. Co z rodzicami? Mama przypuszczalnie zginęła tam na miejscu, bo potem słyszałam, że ktoś widział mamę, jak wróciła do domu, bo przypuszczalnie tam zginęła. 43. To były największe rzezie te na Ukrainie, znaczy na naszych polskich terenach. Mówi się Ukraina, to były nasze polskie tereny. Nas Polaków było tam, to była Polska, a nie Ukraina. W Lwowie to myśmy po prostu tam gromadnie mieszkali, gdzie się dało. Rodziny przyjmowały wszystkich. Ludzie spali po prostu w pokojach tak jeden przy drugim, bo przecież tych uciekinierów było mnóstwo. Także przychylność społeczeństwa była bardzo rzetelna. Potem przyjechał wujek tu na ziemię odzyskane. Głów potem został tak otoczony. Wujek jeździł, szukał miejsca, gdzie może by mógłby się zatrudnić. To był chyba 46 rok. Dostał mieszkanie na ulicy
Wyspiańskiego. 9 mieszkanie 13.
Na ulicy Wyspiańskiego. I tam żeśmy się już wszyscy sprowadzili. I tam mieszkaliśmy. I tam jeszcze bardzo długo potem mieszkał brat z żoną, już się ożenił, ja wyszłam za mąż, a brat tam został. Tu cała starówka to były...
Nic nie było.
To były takie kominy stały i tak dalej. Jeden wielki gruz tu, gdzie my teraz mieszkamy. Fatalne wrażenie. Jeszcze po boczach tak to można było, jeszcze tam domy były, a centrum miasta było zupełnie zrujnowane. I tak ono bardzo szybko się podniosło. Ja nie wiem, gdzie myśmy mieszkali, jak tu zaczęły się roboty właśnie odgruzowywanie. Mieliśmy z zakładów pracy, wszyscy obowiązek, chodzić sobotę, niedzielę na odgruzowywanie.
Na odgruzowanie, czego do Warszawy wozili.
Tak, myśmy chodzili na te odgruzowania, czyściliśmy to miasto i potem szybko zaczęły powstawać domy. Także było kompletnie zrujnowane to centrum miasta. Można powiedzieć, że od początku tego miasta tu mieszkamy. Po zniszczeniu odbudowane zostało za czasów naszych polskich.
Co Panią najbardziej uderzyło w tych rozmowach? Co Pani tak zapadło w pamięć? Bo Pani z tymi ludźmi rozmawia, bo to słychać gdzieś tam w offie, tak, w tle tak, Pani tak. głos. To są różne historie.
No różne historie, bo czasami niektórzy mają taki dar, że po prostu mówią, opowiadają całą historię. Innym jest to trochę trudniej opowiedzieć. Właśnie to, że ci ludzie naprawdę, nie ma w nich jakiejś zawiści, złości. Przecież te czasy to było ich dzieciństwo, ich młodość i oni się po prostu są bardzo tolerancyjni. Tak jak mi mówili właśnie, oni starali się po prostu już po zakończeniu wojny, po tym trudnym okresie, no jak gdyby może nie zapomnieć o tym, co było, ale uważali, że no życie toczy się dalej i trzeba żyć. I bardzo często o tych historiach swoich czy swoich rodziców, a nawet dziadków, nie zawsze nawet mówili swoim dzieciom, albo tak jakoś zdawkowo uważali, że co to tam takie smutne jakieś historie, nie będą nikogo tym zadręczać. Uważali, że no takie było wtedy życie. Ten taki optymizm, ta tolerancja, to bardzo w tych ludziach mi się podoba. Często w tych wypowiedziach nawet mówią to w taki sposób, oni nie epatują tym, prawda, tym cierpieniem. Dla mnie to są naprawdę prawdziwi tacy bohaterowie, bo to, co ci ludzie przeszli, zwłaszcza ci na wschodzie, tam w 40 roku, kiedy wkroczyli Rosjanie i to jak oni odnosili się do Polaków, prawda? I wtedy te prześladowania, ten głód, o którym opowiadają, później te wysyłki często tych ludzi, czy na Syberię, czy do Kazachstanu, później powrót, też ta podróż. I tutaj nie zawsze z tych krótkich takich wywiadów wynika, jak ta podróż była ciężka, ile trwała. Czasami była niebezpieczna, bo te pociągi odstawiano na bocznicę. Bo na przykład na początku, jak ci ludzie jechali w 45 roku, to nawet jakoś ci maszyniści nie wiedzieli, że zmienia się ten rozstaw kół, prawda? I te pociągi musiały się zatrzymać. Często ci ludzie, żeby gdzieś jechać, musieli przekupywać tych maszynistów spirytusem, tym co mieli, a mieli bardzo niewiele.
Nazywam się Krystyna Goleń z domu Życka. Urodziłam się w Wilnie w 1936 roku, 14 marca. Mieszkaliśmy we własnym domu na peryferii, właściwie to nie było centrum, to na peryferii. Zaraz za cmentarzem Rosa. Rodzice wybudowali przed wojną domek, ale nie był wykończony do końca, no bo została wojna, taty zabrali na front. Wykańczanie domu było dopiero w czasie okupacji. Jak inny pan uprzedził ojca, mówi, ty rób coś, wyjeżdżaj albo uciekaj, bo ten i ten po prostu ciebie wyślą na wschód dalej, a ten dom zabierze Litwin. A tato to nie był taki znowu w ciemię, wiecie, mówi, jak tak, my i tak pojedziemy do Polski, bo chociaż nie chciał, ale mu widział, że już tam się nie tego, to mówi, myśmy mieszkali pod taką górą, bo Wilno leży w dole, albo w ogóle między górami, wzgórzami. I za takim jednym wzgórzem tam było, koszary były wojska rosyjskie. I tato poszedł tam do tych ruskich i mówi, słuchajcie, ja mam tutaj dom niedaleko i muszę wyjeżdżać i chcę, żeby jakąś rodzinę tutaj dać do tego domu. A akurat się trafiła rodzina, gdzie była babcia i dziadek Polakami, a już ruskim był żołnierz ten z żoną i z córką, a córka była akurat w moim wieku i oni przyszli do naszego domu, wprowadzili się i ten Litwin nic nie dostał. I mieszkaliśmy chyba jeszcze 2 tygodnie razem, ja się bawiłam z tą dziewczynką. Później oni nas odwieźli nawet swoją ciężarówką aż do tego wagonu. Myśmy mieli skierowanie do Poznania, ale że tu już była jedna siostra mamy z mężem i mąż jeszcze jednej siostry, która z nami jechała tym transportem, staliśmy na dworcu i mężczyźni i tato między innymi wyszli na miasto zobaczyć, czy zostać, czy jechać dalej. No jakoś im się tu chyba spodobało i zostaliśmy sobie.
Są to niesamowite opowieści i wielu z tych ludzi, zwłaszcza tych ze wschodu, którzy przyjechali, tutaj jak ta pani mówi, że oni tutaj na przykład ona mówi, nie chcieli, no, że to spowodowała wojna. Pewnie gdyby tej wojny nie było, oni by tam nadal mieszkali, ale wielu z nich mówi, że ich rodzice nie chcieli zostać tam na wschodzie, no mogli przyjąć obywatelstwo radzieckie i pozostać, ale bali się znowu tego, że jak po tych Niemcach, po tej okupacji niemieckiej, którą niektórym udało się przeżyć, znowu przyjdą Rosjanie i te kolejne prześladowania, po prostu nie dowierzali, że to wszystko się może uspokoić, woleli jak najszybciej po prostu z tamtych terenów wyjechać, prawda, i szukać tego nowego domu. Znowu ci z Polski, tej centralnej, z tej biedy, tam ci ludzie no, przyjeżdżali tu, bo chcieli polepszyć sobie życie, a były takie możliwości, a też były te tereny, tak zwane ziemie odzyskane, prawda. To tutaj też na początku w 45, 6, 7 roku, tak jak tu niektórzy mówią, było bardzo niebezpiecznie. Ci szabrownicy, bandy i to Polacy, prawda, którzy napadali często na swoich, grabili, zabierali. No i kolejna grupa to ci właśnie warszawiacy, którzy przyjeżdżali tutaj do Słupska i bezpośrednio z Warszawy, tej spalonej, gdzie nie mieli miejsc pracy, nie mieli gdzie po prostu zamieszkać. No i ci, którzy byli wysłani po powstaniu do obozów pracy, przyjeżdżali tutaj na Pomorze do Słupska, bo tu szukali swojej rodziny, znajomych, bo gdzieś tam się dowiedzieli, że dużo warszawiaków tutaj przyjeżdża.
Jestem Ingeborg w domu Gilaszkę. Po mężu Nowakowska. Urodziłam się w Słupsku 6 lipca 1938 roku i mieszkałam na Jaracza numer 6 w Słupsku. Tam się też urodziłam. Ojciec był ziołolecznikiem. Byliśmy w Słupsku, w naszym domu. Naprzeciwko te domy zostały podpalone, bo były drzwi zamknięte. Gdzie co było zamknięte, to Rosjanie podpalali. U nas były drzwi otwarte, ale mama nie przewidziała, że tam w tym korytarzu, gdzie teraz jest zamknięte, stała szafa, która też była zamknięta, też podpalono. Ci ludzie, co mieszkali naprzeciwko w tym domu, wszystko uciekło do nas i leżało po kotem u nas w naszym domu. To nikt, mama miała całe życie, miała pretensje, że nikt nie pomógł wtedy gasić ten dom. Tylko mój brat i mama nosili wodę i gasili tą szafę tam, żeby cała chałupa się nie spaliła.
Głównie jak rozmawiałam, to rozmawiałam z kobietami, bo Niemcy albo byli na froncie, albo zginęli, jeszcze nie wrócili, a tu zostały głównie starsi mężczyźni, na przykład w Słupsku, no i kobiety z dziećmi. I wiele tych kobiet po prostu nie wyjechało, pozostało tu, bo na przykład powychodziły za mąż za Polaków. I tutaj akurat na tym filmie wypowiada się pani Gilaszkę, a w wywiadach wcześniejszych jeszcze z kilkoma innymi paniami rozmawiałam, które również związały się z Polakami i postanowiły nie wracać już do siebie i zostać tu. Jedna z nich mówi, że miała cudownego męża, że była tutaj szczęśliwa. Ta pani na przykład pracowała w sklepie i mówi, cieszyło ją, jak była na emeryturze. Ona mówi też z takim mocnym akcentem niemieckim. Ludzie jej się kłaniali, że zawsze uważali, że była bardzo miła, sympatyczna i właśnie mówi, że jej życie to ona uważa, ułożyło się wspaniale, tak równo, że zadowolona była w końcu z tego swojego życia. A to, co ci ludzie też przeszli tutaj w 45 roku, no to też na pewno wywarło na ich psychice jakiś tam trwały ślad. Chociaż tutaj akurat na Pomorzu w Słupsku, to właśnie rozmawiając z panią Gilaszkę, ci ludzie dopiero taką wojnę prawdziwą, oni wiedzieli, że gdzieś jest wojna, ale to ich życie toczyło się tutaj tak do końca 44 roku bardzo spokojnie. No, mężczyźni szli na wojnę, walczyli, niektórzy ginęli, nie wracali, inni trafiali do niewoli. I dopiero w 45 roku zimą, kiedy masowo zaczęli przed Rosjanami uciekać warmiacy i Mazurzy i tutaj się pojawiać właśnie te tłumy ludzi, którzy nie mieli po prostu w szkołach, organizowano im jakieś noclegi, oni dopiero wtedy zobaczyli to takie okrucieństwo wojny. I na przykład pani Gilaszkę Nowakowska, która opowiada właśnie, jak w 45 roku ona z mamą nie wyjechały ze Słupska gdzieś tu na pobliską wieś, żeby się ukryć przed wkraczającymi wojskami radzieckimi. Zostały, opowiada właśnie o tych palonych, że Rosjanie palili właśnie wszystko to, co było zamknięte, więc one w tym domu z mamą zostawiły otwarte drzwi, ale jedno pomieszczenie właśnie w sieni było zamknięte. to ci Rosjanie od razu podpalili. Opowiada właśnie o tym, jak wynosili głównie dla Rosjan były cenne te zegary, głównie zegarki, no fortepiany. Jeśli ktoś miał jakieś konie też tutaj pod Słupskiem, to to też zabierali. No i też właśnie, że bardzo często no były to te wśród tych, te w tych wojsk radzieckich dużo takich Rosjan z tych republik dalekowschodnich, skośnookich, że to było wojsko takie, tak samo jak Polacy wspominają, bez butów, w jakichś kufajkach, w jakichś takich długich tych, jak z Tadżykistanu na przykład, czy Kirgizi, tych płaszczach takich w kwiaty przewiązanych sznurkiem, z karabinami na sznurkach, śmierdzących, zawszonych. Oni byli właśnie no, jak taka dzicz i o tym mówią zarówno Niemcy, jak i ci Polacy.
Jak to zaczęło się palić dookoła, to mama zapakowała siostrę, jedną z jednej strony, drugie z drugiej strony. I dwa psy od grozu musiały przecież też iść jamnikiem, bo to przecież ojca jamniki to polowanie. I żeśmy uciekali właściwie niewiadome. Przeszliśmy koło tego okrąglaka, który się też palił. W środku chyba było wszystko wypalone, nie pamiętam. Na Przemysłowej żeśmy tam do jakiejś willi weszli, gdzie u góry mieszkali ludzie, a w piwnicy była otwarta piwnica i tam w tej piwnicy żeśmy się zatrzymali, bo było pełno zapraw weka. I mama mówi, tu zostaniemy, tu mamy co jeść. I tam żeśmy tą pierwszą i drugą noc spędzili. Mama odważyła się później, bo no, trzeba wreszcie iść po tej siostrze, trzeba jakieś moje ubrania czy pieluchy. Coś trzeba, co się uratowało, czy dom w ogóle stoi. Nie była pewna, czy dom stoi, czy też został spalony. Wróciła co prawda nie miała nic dla małej, ale miała pełno zdjęć, które leżały w rynsztoku pobrudzone. Zamiast ratować coś z tego domu, to ona ratowała te zdjęcia z tego błota, żeśmy płukali. Jeszcze tam gdzieś się walały te zdjęcia długie lata, nie wiem, czy w końcu zostały wyrzucone, czy nie. To była zdobycz taka i tam parę dni mama mówi, dom stoi, wracamy.